Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN oraz labotiga.pl.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Przy okazji odcinka o Escobarze sporo wam opowiedzieliśmy o zdecydowanie nielegalnym procederze, jakim jest handel narkotykami, ale warto wiedzieć też, że nie tylko jego kartel z Medellin, ale również inne organizacje przestępcze prowadziły równolegle jak najbardziej legalną działalność. Z jakiego powodu? No, po pierwsze dlatego, że gdyby nie ona, to ta działalność nielegalna bardzo szybko padłaby na pysk, ale poza tym przy okazji można było pielęgnować swoje pasje, spełniać marzenia. To też przyjrzyjmy się dzisiaj legalnej działalności najważniejszych kolumbijskich karteli. Po co jednemu z nich była wielka sieć aptek? Czy sędziowie musieli drżeć przed bandytami wyłącznie na salach rozpraw, czy również na boiskach piłkarskich? Który z najważniejszych karteli poszedł na współpracę z policją i czy mu się to opłacało? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nie ma się co powtarzać, jeżeli chodzi zarówno o początki kokainowego boomu w Kolumbii, jak i o potęgę kartelu z Medellin, choć oczywiście będziemy dziś siłą rzeczy do tego wracać. Skupimy się jednak przede wszystkim na tym, co jedynie zaznaczyliśmy w odcinku o Escobarze. Mianowicie, mimo że oczywiście jego ekipa była potężna, no to kartel z Medellin nie był jedynym dużym kartelem. Poza chłopakami Escobara, najważniejszą ekipą byli Los Caballeros de Cali, czyli dżentelmeni z Cali. A czemu dżentelmeni? Bo założyciele Gilberto i Miguel Orejuela oraz José Londoño uznali, że w kontrze do tego, co robi kartel z Medellin, ich działalność będzie prowadzona mniej na chama, mniej rozbojów, jak najmniej obecności w mediach, za to jak najwięcej korumpowania przydatnych osób i ogólnie działalność w białych rękawiczkach. Choć to oczywiście nie tak, że się odcinali, że się brzydzili rozwiązaniami fizycznymi. Co to, to nie. Jednak generalnie różnica między tymi ekipami przestępczymi była taka jak między mafiami Lipskiego i Siary w Killerze. Co jednak nie znaczy, że podobnie jak w tej wspaniałej komedii, gangsterzy, którzy mają różne podejście do prowadzenia swojego biznesu, nigdy nie znajdą pola do współpracy. Oczywiście nie chodzi o to, że czuli do siebie sentyment, bo zarówno jedna i druga ekipa, zanim poszła w koks, to swój model biznesowy opierała w większości na porwaniach. Nie, mieli wspólne interesy związane z USA oraz wspólną obawę, również z Yankeesami związaną. Dokładniej rzecz ujmując, to do 1988 roku kartele z Cali i Medellin współpracowały i zachowywały się wobec siebie zazwyczaj przyjaźnie. Jednoczyła je dążność do bogacenia się poprzez handel narkotykami oraz walka z umową ekstradycyjną. Kto doprowadził do zerwania współpracy, zależy w jakim kolumbijskim mieście spytamy. Jedni stwierdzą, że dżentelmeni z Cali spieprzyli sprawę, zlecając zamach na jednego z najważniejszych ludzi Escobara. Ktoś inny z kolei powie, że to i tak już nie miało znaczenia, bo ekipa z Cali nie była już w stanie wytrzymać dłużej tego, jak strasznie na przypał działa Pablo i postanowiono się od niego odciąć. Co tam odciąć? Postanowiono go zlikwidować. I tu zaczynamy przechodzić do teoretycznie podszytych dobrymi intencjami legalnych działań karteli. No bo ciężko sobie wyobrazić bardziej prospołeczną postawę niż zgłoszenie przestępstwa na policję. Co tam zgłoszenie? Kartel z Cali porozumiał się nie tylko ze służbami, ale i z rządem oraz amerykańskim DEA, stwierdzając, że bardzo chętnie pomoże w ujęciu tego potwornego bandziora. Zresztą na obietnicach się nie skończyło, bo kartel z Cali faktycznie przekazywał kluczowe informacje, które pozwoliły najpierw na namierzenie, a później na wyeliminowanie Escobara. Opłaciła się ta godna pochwały postawa? Oczywiście, że tak, choć jak się pewnie domyślacie, dżentelmeni z Cali mieli w tym dużo większy interes. Martwy Pablo i jego gang w rozsypce oznaczały, że sami dżentelmeni z Cali mogli się czuć zdecydowanie bezpieczniejsi, Ale, co równie istotne, wyeliminowanie głównej konkurencji z rynku sprawiło, że kartel Scali w zasadzie zdominował handel koksem. Kolumbia była ich, a co za tym idzie, niemal cały świat. Według niektórych wyliczeń swojego czasu kartel Scali miał kontrolować 80% kokainowego rynku oraz miał się stać najbogatszą organizacją przestępczą na świecie. Również według wyliczeń niektórych mocno oblatanych w temacie. Ale nie byłoby całego tego niepojętego bogactwa, gdyby nie jak najbardziej legalne firmy. Absolutnie genialnym pomysłem chłopaków z Cali było zainwestowanie w sieć aptek. To zresztą było spełnienie marzeń jednego z nich, bo Gilberto Orejuela pracował swojego czasu jako sprzedawca w aptece właśnie, choć wtedy jeszcze na bank nie podejrzewał, że za jakiś czas będzie miał pod sobą 400 przybytków tego typu w 28 miastach całego kraju. Ich wartość szacowano na jakieś 200 milionów dolarów, choć to jest oczywiście nic przy tym, jakie pieniądze przy pomocy tych aptek zostały wyprane, ale nie to jest najciekawsze. Bo sieć aptek była znakomitą, legalną przykrywką do tego, żeby kupować wszystkie potrzebne do produkcji koksu chemikalia. Dżentelmeni z Cali lecieli też klasykami znanymi z działalności innych grup przestępczych, inwestując na przykład w ziemię czy nieruchomości. No dobra, ale po co? Ano dlatego, że stawiając imponujące rezydencje, hotele, apartamentowce, nie tylko pokazywano swój status, ale przy okazji zaprzyjaźnione albo własne firmy mogły wystawiać fałszywe faktury, mogły zatrudniać fikcyjnych pracowników, mogły zawyżać ceny za wykorzystane materiały. Prano w ten sposób pieniądze, ale może były jeszcze jakieś skuteczniejsze sposoby?
No, na bank!
I to dosłownie, no bo jak na masową skalę pompować do systemu finansowego naprawdę ogromne pieniądze z handlu narkotykami? Przecież w bankach, które jako jedyne w zasadzie mogą coś takiego robić, natychmiast się połapią. Oczywiście, że tak, ale można było skorumpować kogo trzeba, albo jeszcze lepiej, i tak właśnie zrobił kartel Scali, mieć własny bank. Tak, jeden z ich bossów był prezesem zarządu jednego z banków, co sprawiało, że w zasadzie banalnie łatwo było prać pieniądze, a poza tym oczywiście robiono też przelewy do rajów podatkowych. Między wyprodukowaniem kokainy a uzyskaniem z niej przychodów musiał jeszcze nastąpić bardzo istotny element, mianowicie wprowadzenie koksu na rynek, i to też byłoby strasznie trudne, gdyby nie oficjalna logistyczna działalność, którą przykrywano narkotykowy biznes. Niektóre firmy zakładano od nowa, a takie, które już miały renomę, potrzebny sprzęt, doświadczenie i tak dalej, przymuszano do współpracy, przy czym najczęściej wcale nie była potrzebna przemoc, wystarczały pieniądze, których kartele miały od groma. A ile konkretnie? Nie da się tego dokładnie ustalić, ale nawet dzisiaj przebitka robi potężne wrażenie. Aktualnie kilogram kokainy w Kolumbii kosztuje 500 euro, po przetransportowaniu go do Polski trzeba już za niego dać 50 tysięcy euro. Swoją drogą, raz na jakiś czas słyszy się u nas, że znaleziono paczkę kokainy w kartonie z bananami chociażby, i w zasadzie nie powinno to dziwić, bo od początku tego procederu większość firm przykrywek działających dla karteli oficjalnie specjalizuje się właśnie w transporcie owoców tropikalnych albo kawy. Żeby transport był płynny i bezprzypałowy, to, jak zapewne doskonale wiecie, korumpowano odpowiednie służby, ale to przecież nie tak, że Straż Graniczna, policja czy wojsko przepychają ustawy. Dawanie w łapę politykom pieniędzy płynących z narkotykowego biznesu to również proceder dosyć znany, ale błędnie przez wiele osób kojarzony wyłącznie z Escobarem. Tymczasem kartel Scali też potrafił dać tutaj mocno do pieca, a najlepszym przykładem chyba jest kampania prezydencka pana Sampera, Ernesto Sampera, w 1994 roku, więc już po śmierci Pabla. Pan Ernesto zapewne by nie wygrał, gdyby nie wielomilionowe wsparcie dżentelmenów w Scali. Jakby tego było mało, to po rozbiciu kartelu Scali udowodniono 20 kongresmenom, że brali w łapę od narkobosów za to, żeby swoimi ustawami jak nie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzać w biznesie. W porządku, to wiemy już, że dżentelmeni Scali bogacili się dzięki praniu pieniędzy, korumpowaniu władz, logistyce pod przykrywką, ale czemu tak bardzo zależało im na trzymaniu łap na mediach, skoro przed chwilą ustaliliśmy, że chcieli się w nich pojawiać jak najrzadziej? Przede wszystkim, żeby w porę zamiatać pod dywan kontrowersyjne działania właścicieli. Chciano mieć kontrolę nad tym, żeby żaden przesadnie ambitny dziennikarz śledczy nie zaczął węszyć tam, gdzie absolutnie nie powinien. A jeżeli już bossowie w mediach się pojawiali, no to trzeba było kreować ich wizerunek na biznesmenów, ale absolutnie niezwiązanych z przestępczością. Chcesz robić karierę w dużych mediach? Spoko. Jest taka opcja, ale masz robić tak, jak chcą bossowie. To się zresztą nie tyczyło oczywiście wyłącznie mediów. Kartel Scali i w zasadzie każdy inny kartel też kupował sobie przychylność ludzi, dając pracę, tworząc miejsca użyteczności publicznej, organizując wydarzenia kulturalne, ale też zapewniając lokalsom poczucie dumy i wielkie emocje za sprawą piłki nożnej. I koniecznie musimy sobie teraz pogadać o narkofutbolu. Jeżeli uważacie, że petrofutbol to jest zło największe i nic gorszego nie może spotkać popularnej gały, to szykujcie się na szok. W czasach potęgi wielkich karteli nie było po prostu takiej możliwości w Kolumbii, żeby jakiś piłkarski klub liczył się w lidze i nie był jednocześnie finansowany z pieniędzy pochodzących z handlu koksem. Tak samo jak w dawnym bloku wschodnim konkretne kluby były powiązane z konkretnymi resortami, tak w Kolumbii z konkretnymi gangami, które oczywiście przy ich pomocy prały wielkie pieniądze, ale również rywalizowały między sobą, jeżeli chodzi o prestiż. A w kraju takim jak Kolumbia, gdzie etos macho i miłość do piłki były tak gigantyczne, to musiało oznaczać, że nie będzie przebierania w środkach. Pierwszy na grubo poleciał właśnie kartel Scali, który zainwestował w niepozorną drużynę America de Cali, która dostała taki zastrzyk finansowy, takie pieniądze, jakich kolumbijska piłka nie widziała chyba nigdy, a już na pewno nie widziała takiej kasy od lat 50. Droga tej drużyny na szczyt była tak krótka, jak to w zasadzie tylko możliwe, bo jeszcze w tym samym sezonie, w którym dostała ogromny zastrzyk pieniędzy, sięgnęła po mistrzowski tytuł. Oczywiście dlatego, że błyskawicznie wdrożono program szkolenia młodych, a sztab zaczął działać systemowo, prawda? No błagam. To znaczy jasne, warunki były znakomite, a piłkarze, którzy albo byli pościągani z innych klubów, albo zostali z poprzednich sezonów, byli naprawdę dobrze zmotywowani. Niemniej jednak zapewne mogliby też biegać tyłem i nie strzelić ani jednej bramki, a i tak wygrywaliby w tym i w kolejnych sezonach, bo po prostu szefowie zadbali o to łapówkami. Jednak ten czas dominacji miał się w końcu skończyć, bo zgadnijcie, kto zainwestował po pewnym czasie w swój piłkarski klub. Tak jest, oczkiem w głowie Escobara był jego klub Atletico Nacional, który swoją drogą sięgnął po mistrzowski tytuł w 1981 roku. Aczkolwiek to też nie tak, że Escobar zainwestował w Atletico, ale też i inne drużyny wyłącznie dlatego, żeby nie oddawać konkurencji pola również w kwestii sportu. Nie, nie, Pablo Escobar naprawdę kochał piłkę nożną. W odcinku o nim już zresztą wam zaznaczaliśmy, że lubił sobie poharatać w gałę ze swoimi kompanami, również w prywatnym więzieniu, ale warto zaznaczyć, że raz dzięki piłce nożnej z więzienia miał nawet uciec. Wydarzyło się to, kiedy za młodu trafił do pierdla, swoją drogą niedługo po cyknięciu mu tej kultowej foty. Tak czy inaczej szybko postanowił się stamtąd zawijać i wykorzystał do tego właśnie mecz piłkarski rozgrywany przez więźniów. Kiedy futbolówka wyleciała na aut w krzaki otaczające więzienie, to Pablo zgłosił się na ochotnika, że ją przyniesie, wyszedł i tyle go widzieli, aczkolwiek po paru dniach wrócił, bo mu matka kazała. Powiedziała, że nie może żyć jak wygnaniec w momencie, jak jego młoda żona jest w ciąży.
O, wróciłeś! Tak, bo na wolności na mnie krzyczą.
Escobar kochał piłkę tak bardzo, że miał nawet słuchać transmisji z meczu reprezentacji Kolumbii pod sam koniec swojej ucieczki. No chłopczu, na karku oddech chyba wszystkich wrogów, jakich sobie przez lata narobił, ale informacji ze stadionu przepuścić nie mógł. Biorąc więc pod uwagę jego charakter i miłość do piłki nożnej, to była tylko kwestia czasu, jak połączy ambicje i brutalność również na stadionach. Pod koniec lat 80. wpływ karteli na ligę był tak gigantyczny, że jeden z topowych sędziów miał stwierdzić, pozostaje im już tylko zabić jakiegoś sędziego. Wykrakał. 26 października 1989 roku kolejny klub Escobara, Deportivo Independente. Independente. W każdym razie Deportivo Independente Medellin grało na wyjeździe z America Cali, więc największym przeciwnikiem zarówno w lidze, jak i w biznesie. Sędziował Alvaro Ortega. Czy któreś z jego dwójki dzieci śledziło wynik tego spotkania? Tego nie wiemy. Na bank robił to Pablo Escobar, choć na odległość, bo miał swoje powody, żeby się jednak osobiście do Cali nie fatygować. Niemniej jednak mecz był bardzo emocjonujący. Do 89 minuty America de Cali wygrywała 3-2 i wtedy piłkarz z Medellin zapakował piłkę do bramki przeciwnika, a Pablo Escobar prawdopodobnie dostał laktacji z radości. A później niemal nie dostał zawału z nerwów, ponieważ sędzia nie uznał bramki, stwierdzając, że zawodnik z Cali był wcześniej faulowany. Pablo był absolutnie przekonany, że dżentelmeni z Cali przekupili sędziego, a ludzie z otoczenia Escobara zbyt dobrze go znali, żeby ryzykować proponowanie mu jakichś innych wytłumaczeń. Nie, wiedzieli, że wyrok może być tylko jeden. I mieli rację. Pablo kazał zamordować sędziego tym bardziej, że niebawem będzie ku temu niezła okazja. Rewanż miał się przecież odbyć w Medellin. To było 15 listopada, kiedy Ortega po południu odebrał w swoim pokoju hotelowym telefon, po czym zmieszany po paru chwilach odłożył słuchawkę i zamilkł. Skąd to wiemy? Bo był przy tym jego kumpel, Jesus Diaz, który też miał być jednym z sędziów w tym meczu. Oczywiście dopytywał, co się stało, ale Ortega nie chciał powiedzieć. Zbywał go, powiedział, że po meczu mu wyjaśni. Sam mecz był dosyć nudny, bezbramkowy remis, nie trzeba też było podejmować żadnych kontrowersyjnych decyzji, ale to nie miało znaczenia, bo klamka zapadła już 3 tygodnie wcześniej. Gdy Ortega i Diaz opuszczają stadion, jest już niemal 23:00, ktoś podwozi ich pod hotel, ale gdy wchodzą do restauracji Dino, którą sobie upatrzyli, słyszą, że kuchnia jest już zamknięta. Wypijają po drinku i postanawiają przejść się do nieodległej restauracji Sorpresa. Niespodzianka. W drodze Diaz wraca do telefonu, który w środku dnia odebrał Ortega. Zanim ten zdąży odpowiedzieć, rozlega się pisk opon. Mężczyźni obracają się i widzą uzbrojonego mężczyznę, który wysiada z samochodu. Facet ignoruje Diaza i strzela do usiłującego uciekać Ortegi. Trafia ofiarę w nogę, więc sędzia pada na ziemię. Zabójca przechodzi obok Diaza, chwyta Ortegę za gardło i z najbliższej odległości strzela do niego 9 razy. Gdy odchodzi, zapewnia Diaza, że jest bezpieczny. Przynajmniej na razie. To, jak wielkie kartele swojego czasu przeżarły w Kolumbii absolutnie każdą sferę życia, jest potwornie smutne. No bo że w polityce jest syf, to od dawna wiadomo, ale są takie aspekty życia, w które przynajmniej bardzo chcemy wierzyć, że zło nie ma prawa wleźć z butami. Tymczasem era narkofutbolu pokazała, że i szlachetną ideę sportu da się po prostu zarżnąć. Oczywiście nie ona pierwsza i nie ostatnia, ale to wyjątkowo smutny przykład. Niemniej jednak jest to temat szalenie szeroki, bardzo ciekawy i warto go zgłębiać, tym bardziej, że na naszym rynku pojawiła się bardzo ciekawa rzecz. A konkretnie książka Narcobol autorstwa Davida Arrowsmitha, którą w naszym kraju wydaje wydawnictwo SQN. Tak jest, znajdziecie tutaj dużo opisów działania brutalnego półświatka i mnóstwo ciekawostek o samych bossach, ale musimy też koniecznie podkreślić, jak fajne, emocjonujące i dokładne są zawarte tutaj opisy ważnych fragmentów spotkań, zarówno drużyn klubowych, jak i reprezentacji Kolumbii. Wszystkich oczywiście szalenie ważnych z punktu widzenia narkobiznesu. Pan David zdecydowanie potrafi oddać atmosferę stadionu, ale też przesadnie nie lituje się nad czytelnikiem, kiedy trzeba coś rzucić prosto z mostu. Świetna książka, zarówno dla fanów sportu, jak i mafijnych historii, bo niestety czasem ciężko jedno od drugiego oddzielić. Zresztą sprawdźcie sami, link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało po znakomitą książkę, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było wydawnictwo SQN oraz labotiga.pl.